Tu Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Grybaś, a to kolejna audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. A moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Mateusz Borkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przede wszystkim redakcyjny kolega redakcji Radia Kraków Kultura. To musiałam, wiesz, żeby należycie cię przedstawić. Ale dołożę jeszcze muzykolog, kulturoznawca, krytyk, publicysta muzyczny. I tu jeszcze sporo można by wymieniać. Autor książek, wywiad rzeka między innymi z Michałem Znanieckim, PWM 2017. Już trochę minęło. Zdziwiłam się, że to już taki kawał czasu. No i proszę Państwa, małe monografie, bo one nas dzisiaj będą prowadzić częściowo, przynajmniej jeśli chodzi o cykl wydawniczy. Autor Wieniawskiego właśnie z tej serii to 2022 rok. No i świeżynka, o której dziś będziemy rozmawiać, czyli Vivaldi właśnie w serii PWM-owskiej Małe Monografie. Czy ty w ogóle jesteś jeszcze w fazie premierowej i trochę nie wiesz, jak się nazywasz, bo cały czas myślisz i żyjesz Vivaldim, czy nie?
No myślę, że jeszcze tak. Tak.
Jeszcze tak.
Jeszcze tak.
Życzę ci, żeby życie Vivaldiego trwało dłużej, przynajmniej w formie książkowej, aniżeli dyktuje to niestety rynek książki. Ja ci napisałam w trakcie czytania, że to jest taki troszkę eseistyczny dla mnie tekst do czytania, co absolutnie jest tutaj pochwalnym argumentem i zdaniem. Czyta się znakomicie, natomiast wiesz co, muszę cię zapytać, jak ten Vivaldi do ciebie przyszedł, bo kiedy rozmawiałam, a miałam przyjemność rozmawiać już z autorami tego cyklu, autorkami, to zawsze był jakiś albo element sympatyzujący, albo narzucający ze strony PWM, czy pewnej prośby skierowanej w stronę danego badacza czy badaczki. Natomiast no, jestem ciekawa twojej historii z Vivaldi.
To znaczy, tutaj było zupełnie odwrotnie, czyli to była oddolna decyzja o napisaniu i to tak ode mnie wyniknęło ta propozycja. I myślę, że to spowodowało, że męczyło mnie zawsze, kiedy byłem pytany, jakiego kompozytora lubię słuchać i mówiąc wśród innych różnych nazwisk Vivaldiego, zawsze widziałem taki uśmiech, niezręczność, jakiś uśmiech politowania. Tak, zdecydowanie. I to sprawiło, że chciałem tego Vivaldiego przywrócić na należne miejsce.
Mm-hmm. Należne, czyli jakie? Bo no, dowiedzą się Państwo tego, sięgając po książkę, bo Mateusz też nie kryje takich publicystycznych właśnie wtrętów, dlatego mówię, że eseistyczne, bo tam jest dużo takich elementów, które ewidentnie wynikają z twojej obserwacji zarówno świata muzyki, jak i tego, w jaki sposób w popkulturze czy w dyskusjach właśnie obraz Vivaldiego jest przedstawiany i co sprawiło, że tak się dzieje, do tego na pewno przejdziemy. Ale należne miejsce, zatrzymajmy się na tym, czyli jakie?
Czyli zdecydowanie kompozytor nie sześć, tak jak tutaj zacytuję Luigiego Dalla Piccole, który powiedział, że kompozytor nie 600 koncertów, ale jedynego powtarzanego 600 razy. Mhm. No i to przylgnęło do Vivaldiego. Jeżeli dodamy do tego popularność ogromną, nieprawdopodobną 4,5 roku, i takie cechy jak łatwa harmonia, melodyjne, proste, znane, no to nie jest prawdziwy obraz Vivaldiego. To myślę, że to głównie, jakby przywrócić go na miejsce innych kompozytorów barokowych, których odkrywamy, którymi się zachwycamy.
Mm-hmm. A powiedz, z kim on walczy? Gdybyśmy tak mieli, wiesz, wymienić kilka nazwisk, to znaczy, co osadziło się w naszym myśleniu być może jako te nazwiska, po które warto sięgać w tym okresie, a które niejako spychają Vivaldiego właśnie do tego trochę takiego manekina popkulturowego, popowego nawet bym powiedziała, jeśli mówimy o hiciorach, a równocześnie właśnie, kto zajął to jego miejsce w naszej świadomości według ciebie?
Znaczy, w naszej świadomości, wydaje mi się, na samym szczycie jest Bach. No i potem Händel, a Vivaldi wśród tej grupki innych kompozytorów, a przecież tak nie było. To był jeden z najważniejszych kompozytorów XVIII wieku, który zawsze do mnie trafiał, zawsze do mnie muzycznie trafiał, zwłaszcza kiedy taka pogoda jak teraz obserwujemy za oknem, kiedy ta przyroda rodzi się i daje o sobie znać, no to on idealnie korespondował właśnie z tym od zawsze i po prostu go bardzo lubiłem i chciałem, żeby inni też dostrzegli, że to jest poważny, nie do końca, ale ważny kompozytor.
Poważne to jest ta nomenklatura, z którą się trochę boksujemy,
tak,
muzyka poważna, ale już poważny w kontekście osoby nie jest nacechowane aż tak chyba negatywnie, kiedy mówimy o wadze. To wiesz co, wyciągnąłeś od razu temat, o którym ja chciałabym się sporo dowiedzieć, mianowicie ta przyroda, czyli to, co wskazujemy w takim czerpaniu w muzyce już od XVI wieku, zdaje się, no to jest ten element, który według ciebie też, co wskazujesz, Vivaldi reprezentował i mocno eksploatował. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym sięganiu do tego, co nas otacza, skoro już wywołałeś pogodę za oknem?
To jest ta tradycja włoska przede wszystkim, imitazione della natura, ale jak też doskonale melomani wiedzą, także obecna w muzyce francuskiej. Od zawsze kompozytorów inspirowały dźwięki przyrody, w tym przede wszystkim śpiew różnych ptaków, odgłosy różnych zwierząt, i to wszystko związane jest właśnie z takim naśladownictwem natury, z malarstwem dźwiękowym. To z kolei łączy nas z poezją. Tu są różne, nie tylko ptaki, różne zwierzęta, różne zjawiska przyrody, takie jak burza, którą od zawsze też można było świetnie muzycznie oddać. No ale też różne inne zjawiska, które sugerowałyby związek z włoskim madrygałem, więc tego naprawdę było dużo. To są oprócz takich znanych ptaków, jak na przykład szczygieł, także turkawki. Tam pojawia się także kukułka, która też przecież przez różnych kompozytorów była wykorzystywana. I co ciekawe, jeżeli tak sobie myślałem, to kukułka jest takim uniwersalnym ptakiem, który, myślę, rozpoznamy mimo różnych różnic kulturowych czy geograficznych. Kukułkę najprościej chyba można naśladować za pomocą muzyki.
No ale to nie jest tylko zatrzymanie się na tej pewnej imitacji, czy sięganiu po ten dźwięk, który nas otacza, ale też powiedziałeś o obrazach. To znaczy, kiedy ja sobie próbuję sztuki wizualne przenieść na tę perspektywę muzyczną, to jest jednak próba odmalowania w dosłownym tego słowa znaczeniu też pewnej emocji, też pewnego doświadczenia, też pewnego bycia w danej przestrzeni. Przecież jak wiemy, no absolutnie przestrzeń jest zagospodarowana przez dźwięk. Czy tutaj też możemy sięgać w taki sposób do Vivaldi?
Zdecydowanie tak, bo poza tymi koncertami ilustracyjnymi typowo, to mamy też takie koncerty zdecydowanie bardziej programowe, w których to emocja jest na pierwszym miejscu i ona już nie jest przecież obiektywna, ona jest bardzo subiektywna. No jeżeli na przykład mamy koncert Przyjemność, no to co dla nas będzie przyjemnością? Więc tutaj bardzo dużo takich różnych smaczków, które powodują, że ta muzyka przestaje być tylko dźwiękami, wydaje się być przynajmniej dla takiego słuchacza, który szuka jakichś dodatkowych bodźców, ciekawsza.
Mm-hmm. Ja nas trochę sprowadzę teraz już do samej przestrzeni książki, bo tak sobie myślę, że kiedy myślimy o serii Małe Monografie, mamy jakieś takie, jak sądzę, ja mam przynajmniej takie skojarzenie, czegoś bardzo przystępnego, to znaczy takiej próby pokazania skomplikowanej skąd inąd materii, bo nawet w Vivaldim, kiedy zmierzymy się czasem z nomenklaturą, której używasz, czy jednak obco brzmiącymi słowami lub wprost wyrażonymi obcojęzycznymi sformułowaniami, mamy pewien dyskomfort. W związku z tym wyobrażam sobie, że właśnie ta seria jest po to stworzona i do tego ma nas prowokować, żeby sięgać dalej, ale od czegoś trzeba zacząć. Powiedz proszę, co nastręcza problemu, kiedy jednak z klątwą wiedzy, którą masz jako muzykolog, siadasz do tego rodzaju jednak tekstu, jakim jest Vivaldi w serii Małe Monografie. Czy ty musisz jakoś się ograniczać albo powściągać swoją wiedzę?
Tutaj myślę był taki kompromis między tym, co musi być fachowe, musi odwoływać nas do chociażby języka włoskiego, a tym, żeby był to współczesny język, żeby zainteresować tego współczesnego czytelnika, słuchacza w różnym wieku, tutaj niekoniecznie tylko do młodego odbiorcy. To z jednej strony, ale z takich już konkretnie mówiąc, no to na przykład same posady, które piastował Vivaldi, one są przeróżne od maestro de violino, maestro de concerti, one są bardzo podobne do siebie i one, no można się w tym pogubić i przetłumaczyć je w odpowiedni sposób. Na pewno to jest jakaś trudność, czasami też trzeba było zrezygnować.
W zasadzie bardziej opisowo mam wrażenie. Nie, tak, prawda? Tak. Żeby wyjaśnić te zawiłości, które przecież w samej strukturze, o której piszesz, też historycznie funkcjonowały.
Same też dziewczęta, kobiety, które funkcjonowały w Ospedale della Pietà, miały też różne funkcje. One często były sprzeczne ze sobą, więc to myślę, że były takie terminologiczne trudności. Potem na poziomie samej obsady też koncerty na bardzo różne składy, właściwie na wszystkie możliwe w baroku składy, które niekoniecznie odpowiadają naszemu rozumieniu składu. Jeżeli mamy acinque, to nie zawsze jest to dosłownie na 5 instrumentów, może być więcej, bo jeżeli wliczymy grupę passo continuo, w której jest więcej instrumentów, no i tego typu właśnie sprawy na pewno były.
Widzisz, to mnie zaskoczyłeś, bo ja jakoś tak podskórnie sobie wyobrażałam, być może oczywiście teraz będę weryfikować swoje wyobrażenia, wyobrażałam sobie, że pewnej trudności być może nastręcza samo postawienie sobie tezy, która towarzyszy książce. Bo jeżeli mamy taką postać, świetnie są udokumentowane niektóre obszary działalności. Ty wspomniałeś o Spedale della Pietà. To jest w ogóle jakiś fenomen dla mnie, o którym mam nadzieję, że porozmawiamy dzisiaj. Że tutaj być może sam się gryzłeś z tym, co o Vivaldim chcesz powiedzieć. Ty jako Mateusz Borkowski, jako autor książki.
Na pewno chciałem pokazać jego życie i tutaj nic nie ukryłem z jego życia, ponieważ wszystko to, co o nim wiadomo, jeśli chodzi o życie, to znalazło się w książce. Zdecydowanie więcej wiemy na temat samej muzyki. A jeśli chodzi o życie, no to są czasami bardzo różne informacje, niekoniecznie dotyczące takich rzeczy, które by nas dzisiaj ciekawiły. Ale czasami bardzo zaskakujące, jeśli chodzi o na przykład to, co zostało na przykład z dobytku po śmierci Vivaldiego.
To jest w ogóle fascynująca historia. Taki Indiana Jones dla mnie, wiesz, się uruchomił w ogóle muzykologiczny. Tu się przenosi, tu jest rozdzielenie, tu jeden kolekcjoner, kolejny. Tu szukamy. Wiesz, jest to w jakiś sposób ekscytujące. To znaczy,
tak.
Wyobrażam sobie, że jeśli badacz jego twórczości dociera do takiego momentu, w którym jest w stanie szukać dalej, no to musi być niebywała w ogóle jakby energia towarzysząca i podekscytowanie takim poszukiwaniom.
Samo też zetknięcie się z różnymi włoskimi źródłami też było problemem o tyle, że oni tam mają jednak wszystko. No, rządzi tam bałagan, można powiedzieć w ten sposób. I oczywiście tacy badacze jak Federico Maria Sardelli, którzy poświęcili swoje życie, no, badając muzykę Vivaldiego, badając jego życie i też odkrywając nowe rzeczy. Oczywiście tacy są, ale nawet często z oficjalnych stron, na przykład biblioteki w Turynie, czy innych związanych na przykład z Instytutem Vivaldiego, tam są często sprzeczne informacje, które są powielane w innych miejscach, więc wcale nie jest tak, że to, co włoskie, jest najlepiej opracowane.
Gdybyś miał stworzyć taki biogram Vivaldiego, który, wiesz, nie zajmuje więcej niż 2 minuty na przykład takiej radiowej opowieści, bo chciałabym też państwa jakoś umiejscowić w tej przestrzeni, o której wciąż zaczynamy, mam wrażenie, rozmawiać. Co byś powiedział?
Powiedziałbym, że to historia człowieka, który wywodził się z biednej bardzo rodziny. Biednej, ale pracowitej, w której muzyka na pewno była ważną częścią, ponieważ ojciec Vivaldiego również był skrzypkiem, ale także był
golibrodą,
tak? I również był rudy, tak jak Antonio, stąd przydomek Rudy Ksiądz. No więc z tej biedy, aby realizować to, co chciał, czyli komponowanie i granie na skrzypcach, wybrał stan duchowny, który umożliwiał właśnie poświęcenie się muzyce. Paradoksalnie takich księży w Wenecji w tym czasie było więcej i to była droga właśnie dla tych Wenecjan z najniższej warstwy społecznej.
Czyli to była pragmatyczna decyzja.
Pragmatyczna
bardzo.
Decyzja, którą, znaczy ten, to... Ten stan duchowny i odprawianie na przykład mszy szybko pokrzyżowało samo zdrowie Vivaldiego, bo bardzo szybko został zwolniony z obowiązku cotygodniowego odprawiania mszy z powodu złego stanu zdrowia. To była duszność, problemy z płucami, problemy z natury astmatycznej. No więc mógł poświęcić się już bez żadnych wyjątków kompozycji. No ale to było też, porównując do dzisiejszych czasów, poszukiwanie zarobku, poszukiwanie stałej pracy, stąd te cały czas wznawiane kontrakty, te sumy, które się zmieniały, które rosły wraz z kolejnymi latami. No i także w pewnym momencie takie pragnienie tego, żeby nie być tylko kompozytorem muzyki instrumentalnej, ale także, żeby zaistnieć w tym świecie operowym. A
no
wtedy...
i 35 lat, tak? Miał
tak.
Kiedy...
Mhm. Zdecydowanie.
To wcale nie tak długo, wiesz, jak sobie czasem, oczywiście, że sięgamy w przeszłość, w związku z tym też nieco inaczej patrzy się na wiek osób, o których rozmawiamy, ale wiesz, że zrobiło to na mnie jakieś wrażenie, że on podejmował wtedy bardzo świadome decyzje. Bardzo bym chciała, żebyś o tym opowiedział, choćby to, że premiera nie była zaplanowana na Wenecję, to znaczy cały czas bardzo świadomie, mam wrażenie, manewrował też tym, w jaki sposób może się osadzić w tym świecie operowym.
Tak, no, stwierdził, że wypróbuje sobie swój debiut poza Wenecją, po to, żeby w Wenecji już mieć pewne rzeczy sprawdzone. Tak zresztą jest do dzisiaj, jeżeli popatrzymy chociażby na teatry, czy w Nowym Jorku, czy w Londynie, że te produkcje, które oglądamy właśnie w tych miejscach, one zwykle wcześniej są próbowane, w cudzysłowie, w mniejszych albo w mniej znaczących teatralnie miastach, na przykład w Chicago, czy w San Diego, czy w Los Angeles i dopiero potem trafiają do na przykład Nowego Jorku, więc ta strategia rzeczywiście, no i nie zapominajmy też, że Vivaldi był impresariem, który musiał myśleć nie tylko o muzyce, ale także o tych sprawach biznesowych. Wiedział, na które rzeczy będzie go stać, w którym teatrze będzie mógł wystawiać swoje opery, w którym nie, jakich śpiewaków będzie mógł zatrudnić, więc to wszystko było bardzo ważne.
To jest też bardzo ciekawe, bo to, co wydaje mi się ogromną siłą twojej książki, to jest też fakt, że ty bardzo ładnie rysujesz tło historyczne. To znaczy nie wrzucasz nas w taką przestrzeń nierozpoznanej Wenecji, jakiejś Wenecji takiej majaczącej, w sumie bardzo współcześnie nam na horyzoncie, tylko pokazujesz, że pewne ruchy kulturowe, ale też to, w jaki sposób były zagospodarowane pewne jednostki tutaj do Ospedale, chciałabym, żebyśmy wrócili, bo to jest jakiś rodzaj fenomenu dla mnie. I co jest na wskroś współczesne, zanim przejdziemy do roli kobiet i tego, co mogły zrobić, to zatrzymajmy się właśnie na liczbie teatrów. To jest pierwsza rzecz. Tych prywatnych de facto decyzjach, które powodowały osobami majętnymi, żeby jednak wchodzić w tę, a nie inną przestrzeń. I równocześnie w jaki sposób to ukształtowało też nasze myślenie w zasadzie o pewnym programowaniu czy odpowiedzialności, co mam wrażenie, naprawdę ze stuprocentową pewnością o tym mówię, funkcjonuje w 2026 roku.
Tak i... Tak przeglądając też to, co było pokazywane w ramach tych sezonów teatrów weneckich, mam czasami wrażenie, że oni bardziej programowali niż czasami niektóre instytucje polskie. No, o tych możemy porozmawiać. No więc rzeczywiście, w pewnym momencie w teatru w Wenecji operowych było 12 albo więcej. To ta liczba różniła się w zależności od roku. No i one działały w ramach sezonów. Były takie dwa sezony. Pierwszy to zaczynał się już w październiku, a drugi właściwie po świętach Bożego Narodzenia, kiedy trwał aż do końca karnawału. Więc to był czas, kiedy opery mogły być wystawiane, kiedy wszyscy te opery chcieli oglądać i mogli je oglądać. Mhm. No więc wszyscy się tak naprawdę nakręcali na to, co będzie można zobaczyć, kogo usłyszeć i jakie nowe dzieło usłyszymy. Ale nie tylko nowe, bo także te, które już znamy w nowej wersji z jakimiś małymi zmianami.
Jaka była w tamtym czasie opera? Egalitarna?
Myślę, że na pewno bardziej niż dzisiaj, to na pewno. W zależności też od teatru, one się różniły poziomem, także portfela widzów, którzy tam przychodzili. No po prostu bogate rody weneckie patronowały konkretnym teatrom, te teatry wspierały i taki teatr, który miał więcej pieniędzy, mógł sobie pozwolić na bardziej znanych śpiewaków, na przykład na znanego nam Farinellego, na którego Vivaldiego nie było stać, żeby go zaangażować do swojej opery. Mm-hmm.
Powiedz, czy ty uważasz, że tamten okres, może nie tylko tamten okres, ale że Wenecja jest swoistym fenomenem w Europie, jeśli chodzi o podejście do rozwoju muzyki i do takiego szerokiego spojrzenia na program, który też miasto czy miejsce oferuje społeczeństwu, szeroko pojętemu?
Myślę, że tak. To jest miejsce wyjątkowe, specyficzne dla tak naprawdę wszystkiego, co związane z jakimiś konkretnymi materialnymi rzeczami, pięknymi bardzo często. To jest niesamowite, że zachowały się bogate archiwa weneckie, które opisują właściwie wszystko kilka wieków wstecz. To jest dla mnie o tyle dziwne, że przecież słyszymy co roku o powodziach, które trawią miasto, o Aqua Alta. No, niesamowite, że papier przetrwa wszystko, prawda? I w tej Wenecji taka potrzeba archiwizowania, gromadzenia, chomikowania. Często to są naprawdę, no nie wygląda to spektakularnie, bo kiedy jesteśmy na przykład koło Ospedale della Pietà, to jest taki niepozorny, stary budynek, ale kiedy sobie uświadomimy, że on istnieje tam co najmniej kilka wieków, no to naprawdę robi wrażenie. I wszystko w Wenecji takie jest. Także poza Vivaldim, także odkłamanie tej Wenecji, która jest takim trochę strażnikiem tego, co mamy najlepsze, bo tam te różne rzeczy, one są może trochę zakurzone, ale jednak istnieją i oni tam gromadzili bardzo, bardzo dużo rzeczy.
No, gromadzili do tego stopnia, że kiedy właśnie piszesz o tym, w jaki sposób monitorowano przyjścia dzieci pozostawionych gdzieś tam w przestrzeni miejskiej, takie okno życia w ogóle, tak, dowiedziałam się z twojej książki, że funkcjonowało naprawdę znakomicie już wiele wieków wcześniej.
I sposoby też takie w czasach przedkomputerowych na to, żeby odnaleźć po latach porzucone w takim sierocińcu dziecko, czyli na przykład...
Ale co się rzadko zdarzało, co też piszesz.
Tak, ale zdarzało się i takie rzeczy były, czyli na przykład matka dawała jakąś wstążeczkę, wiązała wstążeczkę na rączce dziecka po to, żeby ewentualnie po kilku latach, gdyby chciała po nie wrócić, no to żeby wiedzieli, które to jej dziecko.
No to tak krążymy z różnych stron przy tych przybytkach, nazwijmy to na razie na potrzeby rozmowy, że myślę, że warto im się przyglądnąć, więc poprosiłabym cię, żebyś najpierw nam zrobił pewne wprowadzenie do tego, czym w ogóle owe miejsca są, szczególnie to jedno, którego nazwa już tutaj padła, bo nie jest to jedyna taka przestrzeń. A po drugie, dlaczego tak mocno łączy się z bohaterem twojej książki?
Ospedali to były takie instytucje, które można przyrównać do dzisiejszych sierocińców, ochronek, ale także trochę szpitali, domów opieki. Wszystko właściwie w jednym. Przeznaczone dla tych, którzy nie byli w stanie sami się utrzymać. No oczywiście dla dzieci. Cztery takie ospedali działały w Wenecji i jedno z nich, Ospedale della Pietà, przeznaczone było wyłącznie dla dziewcząt, więc to było żeńska instytucja, która kształciła również muzycznie. I tutaj muzyka miała być takim środkiem do tego, żeby dawać coś tym młodym dziewczętom od Wenecji, bo to było finansowane właśnie za sprawą rady 10. To wszystko jest bardzo skomplikowane, ale analogiczne instytucje działały również w Neapolu i tam z kolei specjalizowały się również w muzyce i doprowadziło to do ogromnej popularności kastratów i całej opery neapolitańskiej. No więc Wenecja kształciła w tej jednej instytucji kobiety. Instytucja, która sięga swoją historią do XIV wieku, to też jest niesłychane. Do dziś istnieje zresztą budynek, są te mury, można je dotknąć, te z XIV wieku. Obecna instytucja mieści się w innym miejscu, tam gdzie działał właśnie Vivaldi. Również zajmuje się pomocą kobietom w różnych sytuacjach. To się trochę zmieniło, ale potrzeby są nadal aktualne. No i wśród różnych aktywności ta muzyka była czymś bardzo ważnym. I tak się stało, że zatrudniano do uczenia, do prowadzenia działalności muzycznej cenionych kompozytorów. No i takim kompozytorem został Vivaldi, który otrzymał prawie 40, który otrzymał taką szansę. On nigdy nie był głównym kompozytorem i takim kapelmistrzem Piety. Był na początku, zaczynał jako nauczyciel skrzypiec. Po prostu uczył nie tylko na skrzypcach zresztą, bo pod jego okiem można było też grać na innych instrumentach. Ale dosyć szybko rozszerzył swoją działalność o bycie takim dostarczycielem repertuaru instrumentalnego dla dziewcząt. Zespół Piety zasłynął w całej Europie. Przyjeżdżano tam specjalnie także różni arystokraci, różne koronowane głowy, by słuchać tego zespołu. To był zespół wokalno-instrumentalny, złożony wyłącznie z dziewcząt, kobiet w różnym wieku, od nastoletnich po...
Robisz nam taką rozpiskę, więc ten przekrój wiekowy mniej więcej możemy sobie wyobrazić,
prawda? Dojrzałe kobiety.
Od 13-latki do 50-parolatki.
To też pokazuje, że te dojrzałe kobiety, one dla nich po prostu Pieta była domem na całe życie.
Bo one niektóre świadomie nie chciały opuścić, prawda, tego miejsca. Czy
jeżeli którejś się poszczęściło, że na przykład znalazła jakiegoś mężczyznę, który chciałby się z nią ożenić, no to wtedy musiała porzucić swoją muzyczną działalność. No ale to były pojedyncze przypadki. Większość wiązała całe życie właśnie z Pietą. Tam nauczały także młodsze koleżanki, zasilały zespół. One także sobie wspaniale same radziły. Chór to różne głosy, ale nie tylko żeńskie głosy, bo właśnie w dokumentach mamy konkretne adnotacje głosowe przy imionach i okazało się, że one śpiewały również niższymi głosami. Mhm. W ten sposób radziły sobie z brakiem mężczyzn.
Z brakiem mężczyzn. W takim rozdziale Anna Maria od skrzypiec jest fragment, który... Zaznaczyłam sobie mnóstwo, jak widzisz, fragmentów, ale jest fragment, który wydał mi się bardzo intrygujący też do takiej współczesnej rozmowy o tym, w jaki sposób traktujemy edukację muzyczną. Przykłady tych wybitnych instrumentalistek, tutaj jest właśnie ta scheda przekazywana przez nauczycielki uczennicom, pokazują, że Ospedale della Pietà było nie tylko miejscem wychowania i edukacji, edukacji, lecz także przestrzenią, w której mogły się rozwijać oraz realizować przebywające tam często wbrew przeciwnościom utalentowane kobiety. A twórczość Vivaldiego stanowi też przykład swoistej symbiozy kompozytora ściśle współpracującego i związanego przez większość życia z jedną instytucją. I składam sobie w całość też to, co powiedziałeś i to, co znajduje się w książce. Po pierwsze, kobieta, która nagle ma nieco więcej do zaoferowania, aniżeli rolę bardzo w tradycyjnym pojęciu przecież funkcjonującą, mogąca się realizować też w takiej przestrzeni emocjonalnej i ekspresji, radzenia sobie. To my wiemy od lat, że jest to pewien rodzaj remedium i jakiejś trampoliny do tego, żeby godnie żyć po prostu. Kolejna rzecz to jest mistrzyni uczennica, czyli rzecz dla mnie absolutnie nie do przecenienia, jeśli chodzi o pewną ciągłość, o kontynuację, o takie wspieranie się. No i cztery, świadomość tego, że jednak kobiety mogły potrząsnąć światem muzyki, mogły być podziwiane, mogły być rozchwytywane i tak jak powiedziałeś, no zjeżdżano jednak z mnóstwa miejsc po to, żeby właśnie ich posłuchać. To znaczy te specjalizacje, które stworzyły się, tak jak piszesz, w poszczególnych miejscach, były pewnym fenomenem. I w tym Vivaldi, który decyduje o tym, że niejako poświęca swoje życie, na pewno część czasu, wiedzy, energii, po to, żeby tworzyć dla nich. Wydaje mi się, że to jest w ogóle niezwykła, piękna opowieść o tym, jak mogłyby pewne rzeczy wyglądać współcześnie. Nie wiem, czy ty masz takie myśli i intuicje. To
na, raczej... pewno to nie była praca od do. Na pewno nie było to tylko pisanie dla nich i na tym się kończyło. To było znacznie więcej. Jemu zależało na tym, żeby muzycznie się rozwijały. On też pomagał na przykład w zakupie instrumentów. To wiemy, zawsze wiemy takie rzeczy od strony finansowej. Kiedy przyjeżdżano słuchać tych córek, jak je nazywano, Filie di Coro, właśnie w Wenecji, to trzeba też powiedzieć, że one nie były tak dostępne dosłownie, ponieważ albo występowały za jakąś kotarą, albo za kratą, więc zawsze to był pewien dystans. Natomiast jak na tamte czasy, to w Wenecji zdecydowanie kobiety mogły więcej. Oczywiście były tam różne obostrzenia, ale w jakimś sensie bardziej mogły się realizować. Stąd też wiemy i to na przykład właśnie akurat w baroku o innych kompozytorkach, które działały poza pietą. Oczywiście były z konkretnej rodziny. Ojciec
no właśnie,
zawsze,
bo brakuje zawsze tego elementu.
Ojciec zawsze musiał, prawda, być przychylny i sam też najczęściej był kompozytorem, który pozwalał na to, żeby jego córka również zajmowała się kompozycją. Tutaj mam na myśli na przykład Francesca Caccini czy Barbarę Strozzi, które w tamtym czasie pełnoprawnie działały właśnie jako kompozytorki, które do dziś znamy. Dla mnie niesamowite było to, kiedy sobie uświadomiłem, że jeżeli policzyć utwory przeznaczone konkretnie dla kobiet, no to Vivaldi tutaj nie ma sobie równych. Jest to kompozytorem, który napisał dla kobiet najwięcej, patrząc na całą historię muzyki.
Mm-hmm. Taki feminista. No czy nie?
Myślę, że tak. I dzięki niemu te kobiety przeszły do historii, bo chociaż nie mają nazwisk, no ale mają instrumenty, które dookreślają, które stanowią takie nazwisko, właśnie jak Anna czy Chiarina i inne instrumentalistki i śpiewaczki, które przeszły do historii właśnie dzięki temu, że mogły realizować się w zespole, no można powiedzieć, Vivaldiego.
Mhm. A powiedz, to był rodzaj misji? Czy my możemy domniemywać, co w jego głowie się działo, decydując się na taką pracę, pisanie z intencją dla danej postaci? Co to mogłoby znaczyć?
Kiedy popatrzymy, gdzie Vivaldi mieszkał, to też było bardzo pragmatyczne, ponieważ on mieszkał niedaleko Piety, więc myślę, że to było dla niego coś naturalnego, że w tym miejscu szukał zatrudnienia. No a potem też walczył o swoje, przecież chciał zarabiać więcej, chciał realizować się także poza Pietą, nie tylko komponować muzykę instrumentalną, czy muzykę religijną, jaką można było wykonywać w tej instytucji, ale także opery, których nie wykonywano przecież właśnie w La Pietà. Myślę, że dbał o tą sferę finansową, o swój byt. Do pewnego momentu, oczywiście, do którego mógł.
Mm-hmm. Mówisz o tej chęci rozwoju, chęci zarobku, czyli dość takiej naturalnej, jakby się wydawało, drodze, jeśli mówimy o muzyku. Co mu przeszkadzało?
No na pewno wątłe zdrowie, to na pewno. Różne układy, które rządziły teatrami, ale także no tutaj jeszcze sprawy wyższe, prawda? Kto decydował o tym, że może wystawić swoją operę na przykład w Ferrarze, no to już były sprawy zupełnie poza nim. I tutaj przeszkodą okazało się no, domniemany romans z Anną Giro.
No musi być jakiś skandalik.
Musi być. Więc Vivaldi miał pewne...
Ale powiedziałeś domniemany.
Domniemany. Dlatego, że nie ma dowodów na to, że coś ich łączyło więcej. Na pewno się przyjaźnili, na pewno pomógł jej zostać primadonną. Wystąpiła w kilkunastu jego tytułach. Ceniono bardzo jej aktorstwo, bardziej nawet aktorstwo niż sam śpiew, a śpiewała kontraltem. Po śmierci Vivaldiego również doskonale sobie radziła, aż poznała arystokratę, który to no, poprosił ją o rękę, no i w tym momencie urywa się historia Anny Giro. Nie wiemy potem, co się działo dalej. Prawdopodobnie po prostu nie mogła już występować i dlatego nie ma o niej wzmianek.
Mm-hmm. Wiesz, myślę sobie jeszcze o tym, jaka była jego droga. To już trochę przejdę, kończąc, bo jest oczywiście mnóstwo wątków, które państwo znajdziecie w książce, ale interesuje mnie to, co było właśnie twoją taką publicystyczną wypowiedzią, bardzo osobistą, jak sądzę, w Vivaldim. A mianowicie to, jaką drogę Vivaldi w ogóle przeszedł od człowieka, którego można uznać za człowieka sukcesu w świecie muzyki, do zapomnienia, do odnajdywania trochę przy okazji, bo jak to jest z tym Bachem i Vivaldim?
No zdecydowanie przy okazji. W 1802 roku Johann Nikolaus Forkel napisał monografię Bacha, w której tak naprawdę właściwie można powiedzieć po raz pierwszy ujawnił wprost, że koncerty klawesynowe Bacha to są transkrypcje koncertów skrzypcowych Vivaldiego i to na pewno bardzo wpłynęło na docenienie przez ówczesnych ludzi zajmujących się muzyką, talentu i rzemiosła Vivaldiego, więc właściwie od tego czasu, cały XIX wiek, aż do wieku XX, nikt nie kwestionował muzyki instrumentalnej Vivaldiego. Odkrycie w latach 30. XX wieku właśnie przez przypadek zupełny, bo przecież chciano wyremontować jezuicką kolegiatę i w ten sposób natrafiono na różne dokumenty biblioteki, sprawiło, że odkryliśmy całą ogromną spuściznę operową Vivaldiego i to zmieniło właściwie nasze postrzeganie i to rozszerzyło zdecydowanie, jak postrzegamy Vivaldiego. Dla mnie to jest niesamowite. To także domena innych kompozytorów, bo przecież sam Bach też był w jakimś sensie zapomniany, że ta sprawiedliwość, jeżeli można tak powiedzieć, prędzej czy później przychodzi i trochę jakoś rekompensuje te momenty, kiedy taki kompozytor był
w niebycie.
W niebycie, dokładnie. Mm-hmm.
Wiesz co, będę to kontynuować, bo to jest jedna rzecz, to znaczy jak się dowiadujemy o pewnych rzeczach, że czasami trzeba przypadku, trzeba zupełnie innych poszukiwań i otwierają się przed nami jakieś nowe drogi i horyzonty, ale ty z lekkim przekąsem jednak patrzysz na to, co się z Vivaldim wydarzyło, dokładnie dokładnie wskazując na cztery pory roku, jako taki no, bardzo ograniczający element twórczości Vivaldiego, ale też piszesz, kończąc książkę, nie obawiam się o przyszłość muzyki Vivaldiego. To kompozytor, który nie daje o sobie zapomnieć. No i tutaj opisujesz, wiesz, kolejne elementy tego sięgania po Vivaldiego. Wskazujesz na to, że po prostu mnogość jego wykonań jest, no po prostu cały czas utrzymuje się na spektakularnym poziomie. Mówisz też na przykład o współpracy Arte dei Suonatori przy w zasadzie odświeżaniu mniej popularnych utworów, tak. Więc mamy polski element w tej, nie jeden, w tej opowieści, ale też mamy coś, na co nie mogłam nie zwrócić uwagi, czyli coś, co wskazujesz na pewien taki być może nerw, z którego czasem pewne teksty wychodzą, czyli Richter.
No Richter jest takim przypadkiem. Jego płyta Vivaldi Recomposed, no właściwie takie uwspółcześnienie czterech pór roku, dodał tam trochę elektroniki, trochę zapętlił, trochę zredukował. Spotkało się to z ogromnym sukcesem. Młodzi ludzie byli zachwyceni właśnie tym dziełem. Tylko miałem wrażenie, bo obserwowałem akurat, kiedy był Richter w Krakowie, że nie do końca doceniali Vivaldiego, tylko bardziej przypisywali te wszystkie cechy samemu Richterowi. Więc to jest niebezpieczne, prawda? Więc trzeba pamiętać, że to jednak ten Vivaldi. Gdyby nie Vivaldi, to Richter nie miałby czego modyfikować.
No i też pytanie, czy jest to potrzebne. To znaczy oczywiście pewien dialog, w który my wchodzimy, czy muzycznie, czyli literacko, to znaczy niezależnie od tekstu kultury, któremu będziemy się przyglądać, oczywiście te wzajemne wpływy, sięganie, przepoczwarzanie pewnych elementów, interpretacje, no to jest niezwykle naturalne. Pytanie, czy nasza edukacja muzyczna, o której też piszesz, jest wystarczająca, żeby mierzyć się dość świadomie z ewentualnym przepoczwarzaniem, o jakim piszesz w kontekście Maxa Richtera?
No na pewno nie można sprawić, żeby zredukować Vivaldiego tylko do tych czterech pór roku, żeby zaszufladkować go właśnie jako kogoś, kogo po angielsku określilibyśmy jako one hit wonder, prawda? Ktoś, kto jest autorem tylko jednego przeboju. Myślę, że często jest tak, że to Vivaldi jest magnesem dla tych mniej znanych artystów, zespołów i to on przyciąga najbardziej i to też właśnie jakby trochę marketingowe wytłumaczenie, dlaczego cały czas jest, tak dobrze się sprzedaje, znajdują się cały czas nowi wykonawcy, którzy postanawiają nagrać cztery pory roku w inny sposób. I to nie można im oddać, znaczy nie można im odmówić tutaj jakiegoś wysokiego poziomu. To są często bardzo, bardzo ciekawe interpretacje. Niektórzy dodają do tego sonety, które przecież od początku były powiązane z tym dziełem, o których trochę zapomnieliśmy po drodze, więc tak jak Saval, który przywrócił te sonety na płycie właśnie, więc może wtedy tak dobitnie brzmi to, że to jest integralne, poetycko-muzyczne dzieło. Myślę, że to jest taka kopalnia muzyczna, że jak najbardziej trzeba z tego korzystać, trzeba się inspirować, tylko może po prostu sięgajmy również po inne utwory, nie tylko po cztery pory roku.
A czy nie trzeba się bać w przypadku Vivaldiego tego zarzutu, który no, czasami nam się pojawia, kiedy opowiadamy bardzo, bardzo, tak powiedziałabym, radośnie i z wielką energią o tym, że mamy jakieś prawykonanie zapomnianego, niegranego, niewykonywanego od lat utworu. Nie chcę pokazywać palcem, bo to nie miejsce, ale Kraków też ma za uszami trochę, jeśli chodzi o wyciąganie właśnie tych utworów, które mają nam zrobić coś, mają nam zrobić dużo zamieszania, nagle okazuje się troszkę, że król jest nagi. I teraz pytanie, czy być może jest takie ryzyko, że słusznie zapomniane albo słusznie niewykonywane w przypadku Vivaldiego, czy absolutnie nie i będziesz dawał po łapach, jeśli ktoś tak powie?
To znaczy, te, które...
Zamyśliłeś się, wiesz, to mnie zaniepokoiło.
Te, które są niedokończone, to często ktoś je współcześnie dokończył, nie jest to już wyjaśniane. Pewnie by to gorzej marketingowo brzmiało, że to jest przez kogoś dzisiaj dokończone dzieło. Ale na przykład ja nie jestem wcale... odrzucić takiego... takiej sytuacji, że odnajdziemy znowu jakieś dzieło, o którym będzie głośno, więc to wcale nie jest... Vivaldi jeszcze nie powiedział
nie
ostatniego...
Nie powiedział ostatniego
słowa.
Mm-hmm. To z pewną nadzieją. To bardzo współcześnie teraz zamkniemy tę rozmowę, cały czas mając nadzieję, że państwo sięgną po Vivaldiego, Mateusza Borkowskiego oczywiście, z serii Małe Monografie. Mianowicie spod peruki wychodzi... pewien pace. Ty już trochę opowiedziałeś o tym, że to jest rudy ksiądz i że ten rudzielec jakoś tam mu towarzyszy, acz uważam, że nie przedarł się do tej popkultury, z którą przecież jest tak bardzo za pan brat i bardzo pod rękę, chcąc, nie chcąc oczywiście, jako właśnie taki wizerunek dość urokliwego przecież i bardzo charakterystycznego, gdybyśmy pomyśleli sobie o takim rudowłosym kompozytorze. To jest jakaś szansa, żeby dać mu nieco inny, też obrazkowy i wizerunkowy walor? Czy ten pace jest jakąś zapowiedzią być może zmiany w myśleniu i określaniu w ogóle Vivaldiego w tym 2026 roku i później?
No mam nadzieję, że tak. Kompozytor, który z tych obrazów, które mamy, no to na pewno łagodne rysy rzucają się w nasze oczy. I ta rudość na pewno była tutaj czymś istotnym dla jego całej rodziny. Myślę, że tutaj kino może dużo zmienić i film z ubiegłego roku, który był pokazywany, La Primavera, który pokazuje tego młodszego stosunkowo Vivaldiego, no to jest jeszcze sfera, którą można zagospodarować.
A czy to jest taka odpowiedź na Amadeusza, czy nie?
Myślę, że nie i nic nie dorówna Amadeuszowi, myślę. Tutaj zdecydowanie...
Są ikoniczne jednak opowieści.
Zdecydowanie tak. Coś bardziej delikatnego, innego, bardziej weneckiego. Myślę, że nie trzeba szukać drugiego Amadeusza, tylko ten
Vivaldiego. Tylko odkrywać Vivaldiego.
Nie przeszkadzać, tak.
Proszę państwa, seria Małe Monografie PWM-u, Vivaldi, kolejna propozycja w tym cyklu, Mateusz Borkowski. Naprawdę znakomicie się czyta. Proszę mi wierzyć, że to są dwa wieczory, które spędzicie państwo bardzo przyjemnie. Myślę, że wiele razy będziecie zaskoczeni. I dla samego tego podążania za Wenecją tamtych czasów i za tym, jak inaczej mogą wyglądać, czy jawić się pewne historie, czy związane z kobietami, czy związane z muzyką, ale też później, jak wygląda proces odszukiwania, dokopywania się i badania tych życiorysów, które wydaje się, że są tak odległe od naszych czasów. To jest naprawdę dla mnie przygodowa książka. Bardzo ci gratuluję.
Bardzo dziękuję za te słowa i bardzo się cieszę, że tak odbierasz właśnie no życie Vivaldiego.
No właśnie, to jest też bardzo ciekawe, że to nie jest jakiś przewrót, to nie jest spektakularne, jakieś łobuzerskie, po prostu nasycone właśnie skandalami takimi tabloidowymi, które tak uwielbiamy. To nie jest też Wieniawski, o którym pisałeś, rockstar po prostu, prawda, podróżujący po całym świecie i po prostu koncertujący w jakimś zatrważającym wydaniu, a jednak jest przygoda.
A jednak ktoś, kto był dziwny, całkowicie niekonwencjonalny, nie lubił zasad, ale był bardzo przywiązany do swojej rodziny i do swoich muzycznych córek, tak moglibyśmy je nazwać.
Myślę, że tak. Proszę państwa, Mateusz Borkowski był moim państwa gościem w audycji Dobre Książki. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.